No i tak zaśpiewał i zagrał Johnny Cash w Popołudniu Wnet, a my za chwilę bierzemy się za dalszą część opowieści o polityce krajowej. Jest godzina 16:40.
Popołudnie Wnet.
Nie przy telefonie Popołudnia Wnet jest senator Ryszard Majer, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj burzliwe obrady Senatu, głosowania do późnych godzin nocnych. Kiedyś Platforma mówiła, że to jest skandaliczny skandal, żeby tak strasznie długo w nocy pracować. Tymczasem Senat, zdaje się, też pracuje po nocy, mimo że tam większość ma przecież Platforma et consortes. Jak to wczoraj wyglądało? I też chyba marszałek, zdaje się, Tomasz Grodzki sobie nie do końca poradził z prowadzeniem obrad.
No rzeczywiście obrady przeciągnęły się do późna w nocy. Procedura była wyczerpana z naszego posiedzenia mocno po północy. Także jakby problem obrad senackich jest taki, że mamy o wiele więcej czasu na dyskusję niż nasi koledzy, koleżanki i koledzy w Sejmie.
I zawsze tak było.
Tak, w toku debaty każdy senator może przez 15 minut mówić w każdym punkcie. I to powoduje rzeczywiście, że jeżeli jest dużo pytań, jeżeli się powtarzają pytania, to debata się wydłuża. I tak mieliśmy wczoraj do czynienia na tym ostatnim posiedzeniu, kiedy praktycznie dwa pierwsze punkty trwały przez cały dzień, bo liczba pytań ze strony kolegów z Koalicji Obywatelskiej była tak ogromna, że to po prostu trwało. Natomiast wczorajszy finał też pokazał, że mimo zapowiedzi doskonałości, że ten Senat będzie cudowny, rewelacyjny, no jednak ma jakiś element ułomności, bo wczoraj te głosowania trwały bardzo długo, były komisje zwoływane, no ale skończyliśmy mocno po północy. Tym niemniej myślę, że największym problemem z tego posiedzenia Senatu jest kwestia 13 emerytury.
To zaraz tego przejdziemy, tylko chciałem to procedowanie wyjaśnić, bo sam jako korespondent sejmowy nieraz od posłów, od senatorów, od parlamentarzystów opozycji słyszałem, że jeżeli oni będą mieli realny wpływ na prowadzenie którejś z izb albo obydwu izb, no to wówczas się skończą nocne głosowania, skończy się pracowanie po zachodzie słońca, po godzinie 20, skończy się wykorzystywanie pracowników kancelarii obydwu izb, którzy też muszą pracować, kiedy posłowie pracują. Okazało się, że te zapowiedzi nie korespondują z rzeczywistością senacką. No ale i to nie o tym, że jest dobrze czy źle, tak, tylko pewien dysonans między słowem a czynem.
My jesteśmy zwyczajni do tego, że koledzy z Platformy Obywatelskiej co innego mówią, a co innego robią. Tak? Także tutaj my jak gdyby nie jesteśmy tym ani zdziwieni, ani zaskoczeni, ani rozczarowani. Traktujemy to jako normę, że po prostu tak się pracuje, bo też kiedy się pracuje dla dobra publicznego, kiedy się pracuje dla państwa, no to nikt jakby tak bardzo usilnie nie patrzy na zegarek, czy jest godzina 19, czy jest godzina 2 w nocy. Po prostu się pracuje, jest rzecz do wykonania, ważne, żeby powstawały dobre ustawy, dobre prawo i wtedy jak gdyby, no jest to normalne dla mnie, że pracuje się w każdej porze dnia i nocy dla kraju.
Ryszard Majer, senator Prawo i Sprawiedliwość z obwodu, jednego z obwodów podczęstochowskich, to przejdźmy do ustawy, którą pan się bezpośrednio zajmował i tematu, który pan się bezpośrednio jako polityk zajmuje, czyli polityki społecznej. Wczoraj głosowana była ustawa o 13 emeryturze i 14, także, bo to w tym samym druku, ile pamiętam, zostało zawarte, tak żeby te świadczenia były na stałe wpisane w nasz system świadczeń emerytalnych. Mamy poprawki z Senatu, mamy projekt, mamy wizję, która się wykuła przy okazji działań większości senackiej. Wizję, która zdaniem pani minister Maląg może, jeżeli by została utrzymana przez Sejm, a tak się pewnie nie stanie, mogłaby w zasadzie zastopować możliwość wypłacania 13 emerytury.
Tak, poprawki Platformy Obywatelskiej tak naprawdę zdemolowały cały program wypłaty 13 emerytury, 13 dodatkowego świadczenia dla rencistów i emerytów. Ja przypomnę, że założenie rządowe jest takie, że wszystkie osoby, które w miesiącu marcu otrzymują emeryturę, tą emeryturę jako trzynastkę, czyli ponad 9 milionów emerytów i rencistów w miesiącu kwietniu otrzyma. Będzie to kwota 1200 zł brutto, czyli na rękę wychodzi tam 930-40 zł z groszami. I to jest założenie rządowe i taką ustawę myśmy otrzymali z Sejmu. Izba Niższa w całości ten projekt poparła. Tam były nieliczne głosy, które kwestionowały zasady, sens. Właściwie wszyscy posłowie powiedzieli, że tak, 13. emerytura dla takiej rzeszy emerytów i rencistów jest słuszna, jest potrzebna. Przypomnę, że jest to 13. emerytura, która wchodzi na stałe do kalendarza rocznego wypłat, czyli w tej chwili co roku. Myśmy pierwszy raz wypłacali to w 2019 roku, teraz chcemy wypłacić w 2020, ale w kolejnych latach też tą 13. emeryturę będziemy wypłacali w wysokości najniższego uposażenia emerytalnego, czyli na dzień dzisiejszy to jest 1200 zł brutto, bez żadnego progu dochodowego, czyli każdy emeryt, rencista, który pobiera świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z KRUS-u, z Kasy Służb Mundurowych, innych podmiotów, otrzymuje emeryturę, otrzymuje to 13. świadczenie dodatkowe i to jest jakby stała rzecz. Niestety większość senacka tutaj ze strony Platformy Obywatelskiej ten projekt zamolowała w ten sposób, że pozbawiła go źródła finansowania. Rząd, przedkładając parlamentowi ustawę, która pociąga za sobą zobowiązania finansowe, jest zmuszony do tego, żeby pokazać parlamentarzystom, z czego zamierza sfinansować to. Jeżeli to finansowanie jest określone w ustawie i parlamentarzyści oceniają, że to jest możliwe do wykonania, bo minister finansów jak gdyby też zapewnia, że mieści się to w budżecie, to wtedy ustawa otrzymuje zielone światło i może być procedowana i może być uchwalana. I myśmy taką ustawę otrzymali. Natomiast przewrotność senatorów Platformy Obywatelskiej polega na tym, że oni tą ustawę poparli i oni byli za. Natomiast wprowadzone przez nich poprawki, czyli wycięcie całego systemu finansowego, który został misternie skonstruowany przez ministra rodziny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak naprawdę powoduje, że gdyby ta ustawa w tej chwili trafiła do prezydenta, to można by ją spokojnie wyrzucić do kosza, bo nie ma źródła finansowania. Czyli tak naprawdę ktoś, kto by miałby realizować tę ustawę, czyli rząd, nie wiedziałby, skąd wziąć ponad 11 miliardów złotych na wypłatę 13 świadczenia.
Ale to może słusznie opozycja was wypunktowała, mówiąc kolokwialnie terminologią co nieco sportową, no bo wykazała, że w budżecie trudno znaleźć pieniądze, zwłaszcza, a szczególnie przy założeniu, że budżet będzie zrównoważony, no bo jeżeli miałbyś deficyt, to pewnie nie byłoby aż tak strasznego kłopotu, chociaż jest reguła wydatkowa, ona też by pewne kłopoty robiła, no ale nie ma tych pieniędzy w tym budżecie zrównoważonym, więc trzeba szukać tych pieniędzy gdzie indziej. Więc państwo sięgają po Fundusz Solidarnościowy, który miał być w całości, jak mówi opozycja, przeznaczony na osoby niepełnosprawne, a Bogu dziękować, nie każdy emeryt to osoba niepełnosprawna.
No tak, ale znaczna ich część to właśnie są osoby niepełnosprawne, a przeznaczenie Funduszu Solidarnościowego myśmy zmienili wcześniej, bo jeżeli zakładamy pewien porządek w prawie, to rzeczywiście we wcześniejszej regulacji dotyczącej Funduszu na rzecz Osób Niepełnosprawnych były zapisy, które gdyby bardzo wąsko określały zakres jego odbiorców. Natomiast przy kolejnej nowelizacji ten zakres odbiorców tego Funduszu Solidarnościowego został poszerzony na tyle, że możemy z niego finansować dodatkowe świadczenie emerytalno-rentowe, ale również możemy korzystać z Funduszu Rezerwy Demograficznej. I to założenie, że 13. emerytura jest finansowana zarówno z Funduszu Solidarnościowego, to jest tam w granicach, ten fundusz ma w granicach 1,5 miliarda, więc to nie jest jakby taka kwota duża. Natomiast cała reszta to jest tak naprawdę pożyczka z rezerwy demograficznej, czyli w granicach 9 miliardów złotych. To powoduje, że pragmatyczny rząd wskazuje źródło finansowania. Mamy pieniądze, możemy wypłacić 13. emeryturę i prosimy także opozycję w Senacie o poparcie tego.
Tylko czy to nie jest nieuczciwe wobec osób niepełnosprawnych, no bo to tak nie miało być na emerytury, to miało być na świadczenia, na 500 plus dla emerytów, na budowę także przestrzeni dostępnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo między innymi, a to idzie na proste przelewanie pieniędzy, dlatego jeszcze ten montaż finansowy, panie senatorze, pan o tym doskonale wie, ma pewien kłopot, no bo nie ma wpływów takich z Dainy Solidarności, czyli tego podatku od najbogatszych, żeby pokryć wieloletnie wydatki na 13. emeryturę. Bo tak, to jest emerytura to jest ile? To jest 9 miliardów, a wpływów jest ile?
11.
11 miliardów to jest 13. emerytura.
To jest,
a ile jest wpływów?
Emerytura, miliard? A fundusz jest 1,5 miliarda.
No właśnie,
1,5 miliarda.
No to jest jakaś krzywa inżynieria finansowa.
czyli resztę bierzemy z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który jest przeznaczony do tego, żeby poprawić płynność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, funduszów celowych i zapewnić bezpieczeństwo emerytalno-rentowe całego systemu.
To panie senatorze, jeszcze gorzej, bo znaczy, że wy bierzecie z pieniędzy, które pochodzą z prywatyzacji, miały być na czarną godzinę, na świadczenia emerytalne 13 w momencie, kiedy mamy historycznie najniższe bezrobocie, kiedy de facto kondycja FUS-u, czy tego funduszu, którym ZUS zarządza, powinna być najlepsza.
Tak, i ona jest najlepsza. Proszę pamiętać, że ten niski wskaźnik bezrobocia powoduje, że dochody z FUS-u pozwalają nam po pierwsze odkładać środki finansowe i te jakby ta nadwyżka z poprzednich lat to jest między innymi ten Fundusz Rezerwy Demograficznej. Tylko proszę pamiętać, że ten Fundusz Rezerwy Demograficznej, on w tej chwili, jak nam mówiło Ministerstwo Rodziny, operuje w granicach, czyli tych odłożonych pieniędzy przez całe lata. To mamy go około 40 miliardów, a rocznie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i pokrewne fundusze, które są wydatkowane na renty i emerytury, to jest w granicach 200 miliardów złotych. Czyli jak gdyby oczywiście sięgamy tam, gdzie to jest możliwe, bo to jest pragmatyzm rządzenia. Każdy rząd wykorzystuje te aktywa, które posiada. I nie robimy ani nic zdrożnego, ani nic, co jest niezgodne z prawem, tylko wykorzystujemy te możliwości, które w tej chwili posiadamy, żeby wszyscy emeryci i renciści otrzymali 13 emeryturę, żeby ta relatywna jakość życia w danym momencie się poprawiła. Było to wszystko bardzo jasno, czytelnie przedstawione, zarówno na komisji, pan minister Szwed bardzo szeroko o tym mówił i przyznam szczerze, z dużą przykrością przyjąłem to głosowanie kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, bo jednak nie dali się przekonać, jednak uznali, że lepiej budowa takiej jakiejś hucpy, która powoduje, że wycinają finansowanie, to tak naprawdę, jeżeli by Sejm tego nie poprawił w tej chwili, czy jeżeli by Sejm nie odrzucił tych poprawek Senatu, to praktycznie nie mamy systemu 13 emerytury i nie finansujemy tego programu w całości.
Jak na razie większość w Sejmie ma Prawo i Sprawiedliwość, więc pewnie ten system finansowania, o którym teraz żeśmy opowiedzieli, będzie utrzymany i poprawki senackie zostaną odrzucone. Panie senatorze, przy telefonie Ryszard Majer, senator Prawa i Sprawiedliwości z Częstochowa, w zasadzie z jednego okręgów pod Częstochową leżącego. W Sejmie macie większość, a w Senacie tak podpytam powoli, jakie są ruchy, bo mówiono, że takie było przeświadczenie wśród senatorów PiS-u, że jeżeli nie uda się zdobyć większości w Senacie od razu, to ona być może przyjdzie z czasem i że zmieni się marszałek, zmieni się koalicja rządząca Izbą Wyższą Polskiego Parlamentu. Jak te ruchy przebiegają? Są obecne, czy ich nie ma?
Panie redaktorze, ruchy kadrowe w partiach politycznych są rzeczą zupełnie naturalną. Także to nie jest tak, że ktoś, kto zostaje senatorem czy posłem, w dniu dzisiejszym jest posłem jednej strony, on przez całą kadencję będzie trwał w tej sytuacji politycznej, w której jest. Bo w ubiegłej kadencji myśmy też zaczynali, co prawda oczywiście mieliśmy większość, ale też przypomnę sytuację, że nas jako senatorów było mniej, a potem różne sytuacje polityczne, również wewnątrz poszczególnych partii politycznych, poszczególnych wydarzeń powodują, że senatorowie decydują się, że jednak program partii politycznej, który niesie za sobą poprawę jakości życia Polaków, buduje dobre programy, buduje dobrą politykę społeczną, że część osób zaczyna chcieć w tym uczestniczyć, bo mówi, po co będę po drugiej stronie, jeżeli mogę być z tymi, którzy zmieniają Polskę na lepsze, którzy chcą być w obozie dobrej zmiany. Ja myślę, że nasza postawa w tych najbliższych latach też będzie pokazywała, że Polska się rozwija, Polska staje się coraz bardziej suwerennym krajem, coraz silniejszym w Europie i ta nasza polityka będzie przyciągała tych polityków, którzy do końca, nie wiem, może nie są jeszcze zdecydowani, może trafili w różne miejsca, ale na przykład dokonają pewnej rewizji, refleksji. Także nikogo na siłę ani nie przeciągamy, ani nie namawiamy, tylko pokazujemy, że ta droga, którą idziemy, jest drogą dobrą dla Polski i zawsze w naszych wystąpieniach zapraszamy koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej do współpracy.
Ryszard Majer był gościem Popołudnia Wnet, senator Prawo i Sprawiedliwość i specjalista od polityki społecznej państwa. Dziękuję bardzo, panie senatorze.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Do usłyszenia, 17:03 na zegarach. Teraz właśnie, skoro mówiliśmy o Częstochowie, to jakaż inna grupa muzyczna mogłaby się pojawić na antenie Radia Wnet, jak nie Tilaw? Co prawda nie będzie piosenka, gdzie pada słynna fraza w mieście Świętej Wieży, bo tam się działa akcja piosenki King, no ale z trochę mniej znana, ale fajna. Ja lubię tę piosenkę. Dzikość serca. Tilaw.